13 grudnia 1981 roku o godzinie 0 oddziały ZOMO rozpoczęły ogólnokrajową akcję aresztowań działaczy opozycyjnych. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium kraju wzięło udział około 70 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego, 30 tysięcy funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz bezpośrednio na ulicach miast 1750 czołgów i 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów bojowych piechoty, 9 tysięcy samochodów oraz kilka eskadr helikopterów i samoloty transportowe. Zaraz po północy zamilkły cywilne telefony, w tym także w ambasadach i konsulatach. Później, po przywróceniu łączności, kontroli i cenzurze, podlegały również rozmowy telefoniczne. W słuchawkach telefonicznych informował o tym powtarzający się automatyczny komunikat: rozmowa kontrolowana, rozmowa kontrolowana. Funkcjonariusze milicji i służby bezpieczeństwa, żołnierze obsadzili wszystkie obiekty radia i telewizji. Już 14 grudnia rezerwiści powołani do jednostek milicji otrzymali broń z zastrzeżeniem, że wydawanie amunicji należeć będzie do decyzji komendantów wojskowych. O wprowadzeniu stanu wojennego poinformowało Polskie Radio o godzinie 6, nadając przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Ograniczono możliwość przemieszczania się, wprowadzając godzinę milicyjną. W początkowym okresie od 19, następnie od 22 do 6 rano. Jednocześnie zakazano zmiany miejsca pobytu bez uprzedniego zawiadomienia władz administracyjnych. Wstrzymano wydawanie prasy, poza dwiema gazetami rządowymi, Trybuną Ludu i Żołnierzem Wolności, oraz kilkoma pismami terenowymi. Zarządzono również wstrzymanie wyjazdów zagranicznych do odwołania. Zamknięto granice państwa i lotniska cywilne, a także czasowo zawieszono zajęcia w szkołach. W ciągu pierwszego tygodnia trwania stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach internowania znalazło się około 5 tysięcy osób. Byli to głównie przywódcy NSZZ Solidarność, doradcy związku i związani z nim intelektualiści. Między innymi na fali aresztowań zamknięto trwający w Warszawie Kongres Kultury Polskiej oraz działacze opozycji demokratycznej. Danuta Kowalik. W jednym z mieszkań na parterze mieszkał Jacek Kuroń. Odbywały się u niego konferencje, spotkania. Wcześniej, do 1979 roku, wykłady latającego uniwersytetu, rozpędzane brutalnie przez milicję i ZOMO. Byliśmy świadkami polowania na uczestników tych spotkań. Widzieliśmy leżącego w śniegu zakrwawionego ojca Jacka Kuronia i pobitego jego syna. Bywało, że na podeście schodów przed naszymi drzwiami siedzieli milicjanci czyhający na przechodzących opozycjonistów. Kiedyś mój mąż, nieświadomy ich obecności, wychodząc z mieszkania, potknął się o jednego z nich, przewrócił się, a mimo to został posądzony o napaść. Obronili go sąsiedzi i dozorczyni. A potem mieliśmy kilka wizyt smutnych panów. Przychodzili zawsze po moim wyjściu do pracy i córki do szkoły. Dziwili się, że niewidomy nie boi się otwierać drzwi, bo przecież ktoś może go napaść. Straszyli odebraniem mieszkania, bo za duże. Wypytywali o syna, który wyjechał do Anglii i nie wrócił w terminie. Potem dowiedzieliśmy się, że bez powiadomienia nas został z urzędu wymeldowany w nieznane. Wreszcie dali nam spokój. U wylotu podwórka otaczającego dom po drugiej stronie jezdni usytuowany jest kościół świętego Stanisława Kostki. Przez naszą klatkę przepływały tłumy ludzi zdążające na słynne msze za ojczyznę, odprawiane przez księdza Jerzego Popiełuszkę. My mogliśmy wysłuchiwać ich z własnego balkonu. 19 października 1984 roku ksiądz Jerzy Popiełuszko przybył na zaproszenie do parafii pod wezwaniem świętych polskich braci męczenników w Bydgoszczy. Spotkanie to zakończył zdaniem: módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. W tym samym dniu, wracając do Warszawy, na drodze do Torunia, niedaleko miejscowości Górsk, Jerzy Popiełuszko wraz ze swoim kierowcą zostali uprowadzeni przez funkcjonariuszy samodzielnej grupy D Departamentu 4 MSW w mundurach funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego MO. Kierowcy udało się uciec z kabiny samochodu. Popiełuszkę skrępowano i przewożono w bagażniku. 30 października z zalewu na Wiśle koło Włocławka wyłowiono jego zwłoki. Ręce skrępowano tak, by próby poruszania nimi zaciskały pętle na szyi. Ciało obciążone było workiem wypełnionym kamieniami. Danuta Kowalik. Przeżyliśmy każdym nerwem zabójstwo księdza, poszukiwanie zwłok, niezapomniany pogrzeb, rodzący się kult, wiele uroczystości. Obserwowaliśmy pielgrzymki odwiedzające to historyczne miejsce. Przyzwyczailiśmy się do licznych szykan, jak ciągłe legitymowanie, utrudnienia w parkowaniu samochodu, podstawianie milicyjnych nysek pod klatką tak, że wychodząc z domu wchodziło się zamiast na ulicę wprost do suki. Nawet na pewien czas drzwi wejściowe zostały zabite deskami i trzeba było przechodzić galeriami, podwórkiem do bocznego wyjścia, a potem dochodzić ulicą do przystanku, który był tuż przy zabitym wejściu. Ale to usytuowanie domu miało też swoje walory. W 1987 roku, podczas trzeciej pielgrzymki do Polski, Jan Paweł II odwiedził grób księdza Popiełuszki. Była to wizyta poza oficjalnym protokołem. Dowiedzieliśmy się o tym z tak zwanej poczty pantoflowej, a wiadomość uwiarygodniły obserwacje, gdyż późnym wieczorem nasz dom i dojście do kościoła obstawione zostało specyficznymi barierkami. Następnego ranka miała być odprawiona przez papieża msza w centrum Warszawy na placu Defilat pod Pałacem Kultury. Mieliśmy karty wstępu na całkiem dobre miejsca, ale należało tam być 3 godziny wcześniej. Postanowiliśmy nie jechać do centrum i wyszliśmy na podwórko. Stanęliśmy u jego wylotu, tuż przy jezdni. Czekało tam wiele osób. Była obstawa, służba porządkowa, liczni fotoreporterzy i zwykli ludzie. Wkrótce nadjechały samochody, zatrzymały się na pobliskim parkingu. Papież wysiadł i poszedł w skupieniu z pochyloną głową, pustą jezdnią, wzdłuż bocznego ogrodzenia terenu kościelnego, skręcił idąc przez główną bramę, doszedł do grobu księdza Popiełuszki, ukląkł i modlił się dłuższą chwilę. Dopiero potem przywitał stojącego przed kościołem proboszcza i nie wchodząc do wnętrza udzielił błogosławieństwa. Drogę powrotną do swego papa mobile papież odbył również pieszo. Tym razem głowę miał podniesioną, zatrzymywał się, rozmawiał ze stojącymi ludźmi. Doznaliśmy niezwykłego uczucia. Nie potrzebowaliśmy słów, dotyku, całowania ręki. Papież przyszedł wprost do naszego życia, do naszego kościoła, do naszego domu, na nasze podwórko. Był z nami. Na placu Defilat nie dostaliśmy się do naszego sektora, był już zamknięty i słuchaliśmy nabożeństwa w bocznej ulicy przez głośnik, ale nie żałowaliśmy dokonanego wyboru. Z kościołem świętego Stanisława byliśmy bardzo związani przez te żoliborskie lata. Tam nasze dzieci uczyły się religii, przystępowały do pierwszej komunii świętej, były bierzmowane. Córka jako mała dziewczynka sypała kwiatki podczas procesji. Potem śpiewała w zespole młodzieżowym. Syn czasem służył do mszy, próbując grać na organach, przyjaźnił się z niektórymi księżmi i organistą. Na początku lat 70. parafii udało się zagospodarować nieużywaną wcześniej podziemną część kościoła. Proboszcz pragnął urządzić tam salę, w której mogłyby się odbywać imprezy kulturalne, wystawy, rozmaite spotkania. Brakowało instrumentu, więc zwrócił się do wiernych z prośbą o sprzedaż lub ofiarowanie jakiegoś starego fortepianu. Zgłoszeń było dużo, ksiądz nie był fachowcem, nie potrafił ocenić jakości instrumentu i zwrócił się do mojego męża o radę i pomoc. Pierwszą selekcję mąż zrobił sam. Chodziłam z nim pod wskazane adresy. Odwiedzaliśmy kilkanaście mieszkań. Mąż wytypował kilka instrumentów, które wydawały się najlepsze, i zwrócił się z prośbą o dokonanie wyboru do opiekującego się instrumentami filharmonii, a także naszymi, doskonałego korektora fortepianów i wspaniałego człowieka, pana Rosłonia. Fortepian został wybrany, przewieziony do kościoła i rozpoczął się remont. I w pewien zimowy wieczór odbyło się otwarcie sali. Uświetnił je koncert, na którym Zofia Małynicz deklamowała psalmy Kochanowskiego, a mój mąż grał utwory Chopina.